narodzeni. Po twarzach widać, bo są uśmiechnięte. Wiecie, niektórzy, jak się na nowo narodzili, to zapomnieli, że już są nowonarodzonymi i dalej mają taki wygląd twarzy, jak przed nowonarodzeniem. Dalej są smutni. Dlaczego mamy być smutni? Bóg jest wielki. Bóg jest cudowny. Bóg jest po naszej stronie. Tydzień temu mówiliśmy o relacji z Jezusem i na przykładzie dwóch sióstr, rodzonych sióstr, Marty i Marii, doszliśmy do wniosku, że Bóg przede wszystkim oczekuje na nas. Dla Niego w pierwszej kolejności liczy się ty, kim jesteś, co przeżywasz, a dopiero później, co dla Niego robisz. Najważniejsza jest relacja z Nim. I to powiedział Marcie: troszczysz się o wiele rzeczy, ale niewiele zaś potrzeba, tylko jednego, bliskiej relacji ze mną. Bo najpierw było przykazanie: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, myśli, siły, mocy, a dopiero później było przykazanie: idźcie i czyńcie uczniami. A więc nade wszystko Bóg chce, abyśmy mieli z Nim relacje. Nade wszystko Bóg chce, abyśmy byli z Nim. Bóg jest zainteresowany Tobą i chce mieć z Tobą żywą relację. I dzisiaj zobaczymy na przykładzie jednej osoby, z czym wiąże się Boże powołanie. Co to znaczy pójść za Jezusem? Spróbujemy wyciągnąć wnioski dla naszego życia. Tekst główny, na którym oprzemy nasze zwiastowanie, zapisany jest w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, 9 werset. Czytamy: i odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. On wstał i poszedł za nim. Za tym stwierdzeniem wstał i poszedł kryje się niesamowita głębia. Kryje się dużo więcej niż samo pójście za Jezusem w tej chwili, kiedy wstał i poszedł. Łukasz dodaje o tej samej historii, gdy pisze, że Mateusz, pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł. Wiecie, kiedyś, może wy też macie jeszcze takie wyobrażenie, ale ja tak myślałem, że jak Pan Jezus przechodził, powiedział: pójdź za mną, on wstał i poszedł za Jezusem i już nigdy nie wrócił do swojego domu. A gdy czytamy dokładnie Boże Słowo, to widzimy, że wcale tak nie było. Chciałbym, byśmy przyglądnęli się Mateuszowi, kim był i co go cechowało. Był Żydem o imieniu Lewi, hebrajskie imię Lewi lub aramejskie Mateusz, które oznacza dosłownie przez Jahwe dany, przez Jahwe darowany. Był celnikiem, bo siedział przy cle. Miał bardzo dobrą pracę, pracę przynoszącą profity i zyski. Pamiętacie innego celnika, więcej, to był celnik nad celnikami, przełożony celników Zacheusz, który był bardzo bogaty, był zamożnym człowiekiem, mówi nam Ewangelia Łukasza. I kiedy Jezus dotknął się jego serca, to pamiętacie, co on powiedział? On powiedział: Panie, połowę swojego majątku jestem gotowy rozdać ubogim, a co oszukałem na cle ludzi, którzy wchodzili do miasta i musieli opłacać cło, to jestem gotowy 4 razy dać im więcej za to, co zrobiłem. A więc zobaczcie, jaki musiał mieć kapitał, skoro mówi 4 razy więcej, jestem w stanie oddać każdemu, kogo złupiłem, oszukałem na cle. A więc Mateusz był bogatym człowiekiem. Zorganizował wielkie przyjęcie. Gdybyśmy dokładnie czytali, to następny werset mówi: a gdy Jezus siedział w jego domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i siedzieli razem. A więc w dowód tego, że Jezus go powołał, Mateusz zaprosił Jezusa na ucztę. Łukasz, ewangelista, mówi, że było to wielkie przyjęcie. Była to uczta, którą Mateusz wystawił, zorganizował. Był bardzo gościnny, bo zaprosił Jezusa na tę ucztę, dodatkowo swoich przyjaciół. A grono jego przyjaciół było bardzo ograniczone. Zaprosił tylko celników i Boże Słowo mówi, i przysiedli się grzesznicy, a więc ludzie z marginesu. Ludzie, z którymi Mateusz na co dzień mógł mieć jakąś relację, ale niezwykli ludzie. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach nikt nie lubił celników. Dlatego, że oszukiwali, okłamywali, nadużywali swojego stanowiska, nikt z nimi nie trzymał. A więc on tylko zaprosił celników i ludzi z marginesu, bo nikt więcej nie chciał przyjść do jego domu. Był gościnny, ale myślę, że był także czuł się odrzucony. Z powodu nadużywania stanowiska ludzie go nie lubili. Być może czuł się nieszczęśliwy, niespełniony. Być może tak jak Zacheusz, celnik nad celnikami, zakompleksiony. Być może, to jest moje przypuszczenie. I przechodzi Jezus, a w zasadzie wychodzi z Kafarnaum, z miasta, w którym Jezus mieszkał, i dostrzega Mateusza, podchodzi do niego i mówi: pójdź za mną. Powołuje go na ucznia. I dalej historię znamy. W dowód wdzięczności, to co już powiedziałem, jest wielka uczta i od tego momentu Mateusz staje się uczniem Jezusa. I od tego momentu idzie za Jezusem. I to nam mówi, że przeszłość nie ma znaczenia dla Jezusa. Nieważne, kim byłeś, bracie, siostro, drogi przyjacielu, i nieważne, co czyniłeś w swoim życiu i jakich czynów się dopuściłeś. Nieważne. Dla Niego liczysz się dziś, kim już jesteś w Jezusie Chrystusie, i dla Niego liczysz się na jutro, kim możesz być w Jezusie Chrystusie. To jest Boża filozofia. Jego nie obchodzi przeszłość, bo On z przeszłością się rozprawia. On nam winy przebacza. Tak jak w Mateusza przypadku. Powołał go nie patrząc, że to celnik, że odrzucony, że oszust i tak dalej, i tak dalej. Bierze go i powołuje. I to nam mówi o tym, że każdy z nas jest cenny i wartościowy w Bożych oczach. I z każdego z nas Bóg może uczynić naczynie swojej chwały. I z każdego Bóg może uczynić narzędzie dla swoich celów. Zgodzicie się z tym? Z każdego. Mateusz podjął wyzwanie. Poszedł do domu, zorganizował przyjęcie i był gotowy na pójście za Jezusem. Zastanówmy się przez chwilę, co musiał zostawić. Musiał zostawić swoją rodzinę, bo szedł z Jezusem. Musiał zostawić grono swoich przyjaciół, bo szedł z Jezusem. Musiał zostawić dobrobyt i wygodę, bo był zamożnym człowiekiem. Musiał zostawić dobytek swojego życia, dorobek swojego życia, rzeczy materialne, bo poszedł za Jezusem. Więcej, musiał zostawić pracę, być może karierę zawodową, źródło swojego utrzymania, bo odpowiedział tak na wezwanie Jezusa. Musiał zostawić wszystko, kim był i co posiadał, aby pójść za Jezusem. Nastąpiła totalna, całkowita zmiana w jego życiu. I to nam mówi o drugiej ważnej prawdzie. Musisz zostawić wszystko w swoim życiu, co przewyższa Chrystusa. Wszystko pozostawić, co przewyższa Chrystusa. Pan Jezus powiedział o tym. Taką ilustrację dał, Mateusza 13:44. Powiedział: podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył, uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma, aby kupić to pole, gdzie jest ten skarb. Druga przypowieść, Mateusza, następny 45-46 werset. Dalej: podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i ją kupił. Podobne jest Królestwo Niebios do tego. A więc wiele wartości było w naszym życiu. Ale kiedy Chrystus nas powołał, kiedy staliśmy się Jego uczniami, to wszystko się nie liczy. To nic się nie liczy, tylko On. Perły wszystkie już nie miały takiej wartości, bo drogocenną, najważniejszą perłą stał się Jezus. Skarb, który znalazł, był ważniejszy niż wszelkie inne majątności, które wcześniej miał ten człowiek z pierwszego podobieństwa. A więc gdy Bóg cię, bracie, siostro, powołał, to chce cię całego do swojej dyspozycji. całego, ze wszystkim, totalnie, całkowicie poddany Jemu. I wiecie, co jest smutne? Ale nie wszyscy są w stanie sprostać wyzwaniu. Nie wszyscy są gotowi zrezygnować z innych rzeczy i postawić na Boga. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 16 werset i dalej jest opisane podobieństwo o wieczerzy, o wielkiej uczcie, gdzie Pan zaprosił tych, którzy wcześniej przyjęli Jego zaproszenie, a więc przekładając to na nasz język, którzy się na nowo narodzili, Jezusa uczynili Panem swojego życia, czekali na Jego przyjście, na zaproszenie i wysyła sługi, aby powiedzieli: uczta gotowa, przyjdźcie, będziemy się razem cieszyć, będziemy razem ucztować, świętować, balować, chodźcie. Pamiętacie, co się zaczęło? Zaczęli się tłumaczyć i wymawiać, usprawiedliwiać. Chcieliby bardzo, ale nie mogą, bo co? Jeden mówi: kupiłem sobie pole, dlatego nie mogę pójść. Pole przedstawia nam materializm, dobrobyt, rzeczy doczesne, do których się przywiązujemy. I dlatego też Chrystus nie może być pierwszy w naszym życiu, bo one stają się ważniejsze. Inny powiedział: kupiłem sobie woły. To nam mówi o, to było źródło jego utrzymania, o pracy, o karierze, o edukacji, że to było dla niego ważniejsze. I mówi: muszę iść je wypróbować. Kupiłem 10 wołów, muszę pójść je wypróbować, bo nie wiem, jak będę zarabiał, czy opłaca się mi je. A więc proszę, miej mnie za wytłumaczonego. Trzeci był najbardziej inteligentny. Co powiedział? Ożeniłem się, pojąłem żonę. I to nam przedstawia przywiązanie do rodziny, dzieci, rodziców, wnuków. Że to staje się ważniejsze niż sam Chrystus. A więc ta drogocenna perła staje, idzie na bok, bo są cenne perły, bo to są cenne perły i one stają się ważniejsze w naszym życiu. Ich serca były przywiązane do doczesnych spraw, do materialnych spraw. I dlatego próbowali się wytłumaczyć. Wiecie, ja dzisiaj słyszę ludzi wierzących, którzy tak samo, dokładnie tak samo się tłumaczą. No wiesz, ja muszę zarabiać pieniądze. Ja nie mam czasu, zobacz, jaką mam rodzinę. Ja to, ja tamto. Czynimy wymówki i Jezusa stawiamy na bok. Czasami na równi z tą rzeczą. Ale Pan Jezus nie cierpi kompromisów. W ogóle. Albo On, albo nie On. On nie lubi spółek. Joint venture. Spółki, jak one się nazywają? Wspólne takie, z kapitałem wspólnym. On nie lubi takich spółek. Albo on i on jest szefem, albo nie on i my decydujemy. Ich serca były przywiązane do spraw doczesnych, do rzeczy materialnych i czynili sobie usprawiedliwienie. A co mówi Jezus w Ewangelii Mateusza? Pan Jezus mówi: kto miłuje ojca albo matkę, syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Nie jest mnie godzien, a więc nie warto, żebym w jego życiu inwestował, bo on stawia na kogoś innego w swoim życiu. On nie jest godzien. W innym miejscu podobnie Pan Jezus powiedział, ale użył tak zwanej hiperboli. Powiedział: kto nie ma w nienawiści ojca, matkę, syna, córki, dzieci, nie jest mnie godzien. To specjalnie, to nie chodzi o nienawiść. Chodzi o to, że miłość do niego tak bardzo przewyższa miłość do innych, że wydaje się jak nienawiść, bo my mamy kochać naszych bliskich. Ale jeśli oni są dla nas ważniejsi, nie jesteśmy godni powołania i gotowi do zapłacenia ceny. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, jest od 24 wiersza do 34, Pan Jezus mówi o troszczeniu się, nietroszczeniu się, o szukaniu Bożego Królestwa. Jest dużo wersetów, nie będę ich wszystkich czytał, tylko niektóre. Pan Jezus mówi, 31, 32 werset: nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebiański wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Pan Jezus mówi, gdy się troszczycie sami o jedzenie, o pokarm, o napoje, o odzież, o wszystko, co związane z naszym życiem, to postępujecie dokładnie tak, jak postępują poganie, którzy nie mają Boga, nie mogą liczyć na Niego i dlatego z całych sił sami zabiegają o to, aby to mieć, aby to zyskać, bo w nikim innym nie mają oparcia, muszą sami na to zarobić, zapracować. I to jest celem bardzo często i sensem ich życia. Ale Pan Jezus mówi, ale wasz Ojciec w niebie wie, że tego potrzebujecie, dlatego przychodźcie do Niego, dlatego rozmawiajcie o tym z Nim, dlatego szukajcie Jego Królestwa. Podaje to całkowicie, mówi, wasze życie ma być poświęcone dla Boga, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a te wszystkie inne rzeczy będą wam dodane, przydane. I tu znowu Pan Jezus przekazuje nam dokładnie tę samą myśl. Sprawy Królestwa Bożego powinny być najważniejsze w naszym życiu. Nie doczesność, ale to, co On ma dla nas przygotowane, służenie Jemu. Dlaczego tak ma być? Bo rozpoczynając ten temat, Pan Jezus powiedział, nikt, 24 werset, nikt nie może dwom Panom służyć. Albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego się trzymać będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. To jest niemożliwe. To, co już powiedziałem wcześniej. Pan Jezus nie lubi spółek. Albo, albo. Albo służymy Bogu i tylko Jemu i On jest na pierwszym miejscu. I oczywiście dbamy o rodzinę, troszczymy się o wszystkie inne rzeczy, ale to nie jest celem naszego życia. Bo celem naszego życia jest szukanie Królestwa Bożego, poszerzanie Jego granic, głoszenie Ewangelii, przypodobanie się Chrystusowi we wszystkim. To jest nasz cel, a przy okazji powierzamy nasze rzeczy i pracujemy, wychowujemy dzieci i tak dalej. Ale to jest już drugorzędne. To nie jest najważniejsze w naszym życiu. Mówi, bo to jest niemożliwe. Nie możecie i Bogu służyć, i mamonie. Dlatego mówi dalej, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, co będziecie pili, o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Czy w życiu nie chodzi o coś więcej, bracia i siostry, niż o to, żeby dobrze zjeść, dobrze się wyspać, dobrym samochodem jeździć? Czy w życiu nie chodzi o coś więcej? Chodzi. I my wiemy, o co chodzi. My wiemy dokładnie, o co chodzi. Ja zauważyłem, jak teraz zacząłem na nowo czytać, studiować Ewangelię Mateusza, że już dwa razy znalazłem słowo małowierny. Jakby dwa razy Pan Jezus skierował to słowo, a więc ludzie małej wiary tak postępują. I tutaj też użył tego słowa. Mówi, czyż Bóg, który troszczy się o wszystko, nie zatroszczy się o was i nie jesteście więcej warci, 30 werset, o małowierni? Więc kiedy sami zaczynamy szukać tych spraw i one stają się dla nas najważniejsze, to kwestionujemy to, że Bóg się o nas może zatroszczyć, że On może nam pomóc. Tylko stajemy się ludźmi małej wiary i dlatego, że mamy małą wiarę, to staramy się swoimi dobrymi dziełami, tym, co możemy zrobić, możliwościami, zaspokoić potrzeby, które mamy. Bóg cię, bracie i siostro, powołuje, a gdy cię powołuje, to oczekuje, abyś był do Jego dyspozycji. Abyś tak jak Mateusz był gotowy, aby pójść tam, gdzie On cię prowadzi. Bóg cię powołuje i oczekuje twojej dyspozycyjności. Moje dwa pytania dla nas. Czy znalazłeś już swoje miejsce w Kościele Pana Jezusa, które jest ciałem Chrystusowym? Czy wiesz, jaką częścią tego ciała jesteś? Czy wiesz, jakim członkiem tego ciała jesteś? Do czego się przydajesz? Czy jesteś potrzebny? A jesteś potrzebny, tylko czy wiesz, w czym? Jaka jest twoja rola? Jakie jest twoje zadanie w Kościele Pana Jezusa Chrystusa? Bo ci powiem na pewno, po co nie jesteś. W ciele Pana Jezusa nie jesteś po to, żeby tylko w niedzielę przychodzić i odfajkowywać nabożeństwa. To chciałbym ci powiedzieć. To nie o to chodzi w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo nie jest raz na tydzień. Chrześcijaństwo jest 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Chrześcijaninem jesteśmy wszędzie. Służymy Jezusowi wszędzie. A tu tylko przychodzimy razem, aby uwielbić Pana, posłuchać Bożego Słowa, pomodlić się razem, posłuchać świadectw, zachęcić się i dalej przebywamy w miejscu, gdzie nas Bóg postawił. Ale w tym ciele jest wiele rzeczy do zrobienia. Dlatego moje pytanie, czy znalazłeś już swoje miejsce w Kościele Pana Jezusa? Czy wiesz, po co jesteś w zborze Słowo Życia lub w zborze Dobra Nowina? Po co jesteś? Bo jesteśmy powołani, aby służyć. Bóg każdego z nas chce wykorzystać do służby dla Jego Królestwa, do Jego Kościoła. I drugie pytanie. Czy jesteś listem Chrystusowym dla innych? Bo to jest drugie nasze zadanie w powołaniu. Nie tylko, że przyjdziemy razem, usłużymy sobie nawzajem, zamkniemy się w dobrym kręgu i się będziemy dobrze lub mniej dobrze czuć ze sobą i pójdziemy i zajmiemy się swoimi sprawami. Czy jesteś listem Chrystusowym znanym i czytanym przez wszystkich ludzi, którzy są wokół ciebie? 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu, kiedy w Moku mieliśmy wspólne nabożeństwo, pastor Szatkowski na ten temat mówił. Wy jesteście listem Chrystusowym znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Czy jesteś listem Chrystusowym? Czy ludzie patrząc na ciebie wiedzą, że autorem tego listu jest Chrystus? Czy wskazujesz swoim życiem na miłość Bożą? Czy pokazujesz swoim życiem, że ono zostało przemienione mocą krzyża Jezusa? Czy jesteś solą tej ziemi i światłością tego świata? Bo to jest jedno z powołań, które mamy. Być listem, być solą, być światłością dla innych. Na zakończenie chciałbym to powiedzieć. Bóg cię powołał, dał ci zbawienie, darował nowe życie, życie wieczne. Bóg pragnie i oczekuje twojego oddania i poświęcenia się Jego interesom i Jego sprawom. Rodzi się pytanie, jaka cena? I to jest jaka cena? Wszystko, kim jesteś i co posiadasz, bracie i siostro. To jest cena, którą trzeba zapłacić za powołanie. Wszystko, kim jesteś i wszystko, co posiadasz. Całkowicie oddany Chrystusowi. Jaka nagroda za to? Wszystko, kim jest Bóg i co On posiada. Jeśli oddajemy Mu wszystko z siebie, całego siebie, to On oddaje wszystko z siebie dla nas. I wtedy wielkie, wspaniałe, cudowne rzeczy są naszym udziałem. Ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy całkowicie oddani Chrystusowi. Cena jest wysoka, bardzo wysoka. Wszystko, kim jesteś i co posiadasz, już nie liczysz się ty, ale Chrystus i Jego Królestwo. Ale nagroda jest jeszcze wspanialsza, bo zaczynasz doświadczać tego, kim jest Bóg i co On posiada dla ciebie. I zaczynasz korzystać z bogactwa, obfitości Jego chwały, Jego błogosławieństw, Jego obecności, Jego cudów, wszystkiego. I to jest nagroda, która cię czeka. Ale trzeba zapłacić cenę. I kończąc, chciałbym z Księgi Joba przeczytać z 22 rozdziału kilka wersetów. Posłuchajcie. Jeżeli Wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, a więc kiedy Wszechmocny będzie wszystkim dla ciebie, wtedy Wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. A więc On będzie celem twojego życia, punktem uwielbienia, adoracji. On zawsze będzie na pierwszym miejscu w twoim życiu. I dalej mówi, gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię. I swoje śluby spełnisz, bo będziesz chciał, bo twoje życie jest gotowe, całkowicie przedłożone przed Boga. Cokolwiek postanowisz, uda ci się. A nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Cokolwiek postanowisz, uda ci się. Słuchajcie, to jest niesamowita obfitość i obietnica tego, co w Bogu mamy. Ale cena jest wysoka. Całkowicie poświęcony i oddany Bogu, a nagroda jest jeszcze wspanialsza. Doświadczanie Boga, Jego realności, doświadczanie Jego cudów, mocy, i obfitości, które ma przygotowane dla każdego swojego dziecka, bo Bóg jest Bogiem, który jest Ojcem obfitym, bogatym w miłosierdzie, dobroć i swoją łaskę. Wierzycie w to? Chciałbym, byśmy o to się mogli modlić. Chciałbym, byśmy przyszli do Pana dzisiaj i o to się mogli modlić. Powstańmy do modlitwy.